chwała niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Uruchomię swoje notatki. Tak, dzisiaj mamy środę. Nie wiem, jaką wy macie tradycję związaną akurat z rozważaniami środowymi. Przeważnie tam, gdzie byłem w społecznościach, to był taki czas poznawania Słowa Bożego, trochę wykładu, trochę też takiego wgłębienia się w Słowo Boże, w to, co Pan Bóg nam przekazał. To był też czas takich czasem pytań i odpowiedzi, jeżeli ktoś miał jakieś pytania, jeżeli dało się odpowiedzieć ad hoc, to można było odpowiedzieć, jeżeli nie, no to wtedy zabierałem pytania, przygotowywałem odpowiedzi. A chciałbym, słuchajcie, dzisiaj zachęcić was do poznawania fragmentu Słowa Bożego, który mówi o charakterze chrześcijanina. Jak powinien wyglądać chrześcijanin? Takie pytanie na początek. Jak wyobrażacie sobie, że jak chrześcijanin powinien wyglądać? No nie chodzi tutaj do końca o ubiór. Wiadomo, że powinien być raczej schludny i taki przystający do okoliczności. Ale jaki powinien mieć charakter, jak powinien się zachowywać? Czy to powinien być taki dobry, poukładany człowiek, który chętnie każdemu pomaga? Czy to jest ktoś, kto jest tak bardzo zaangażowany w Kościele? Czy to jest taka osoba może, która dużo czyta Biblię i dużo ją cytuje? Czy może to jest osoba, która często się modli? No każdy ma jakiś inny trochę obraz chrześcijanina, ale myślę, że ta najważniejsza część charakteru chrześcijanina, ona nie jest widoczna na zewnątrz. Ona jest tutaj gdzieś głęboko w nas. I ten charakter przez to, jak my postępujemy, on z nas później wychodzi. Więc jaki fragment jest takim dużym, mocnym fragmentem, który mówi o charakterze chrześcijanina? Kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, to jak myślicie, co to będzie za fragment? Kazanie na górze. I dzisiaj będziemy czytać Kazanie na górze. To są trzy rozdziały. 5, 6 i 7. Ale nie będziemy całego Kazania na górze czytać, a tylko jeden jego fragment. I to nawet nieduży fragment. I myślę, że albo inaczej. Chciałbym, żeby może to dzisiejsze rozważanie było dla was taką zachętą do tego, żeby poznać głębiej Kazanie na górze. Żeby się w nie bardziej wgłębić. Żeby zobaczyć, o czym ono mówi. A skupimy się dzisiaj tylko, znaczy jeszcze inaczej. Przeczytamy tylko sam początek Kazania na górze, czyli 8 błogosławieństw. A ja spróbuję w ciągu tych najbliższych 50 minut zrobić taki zarys, taki wstęp do Kazania na górze. Bo co jest ważne? Jeżeli nie zrozumiemy początku Kazania na górze, jeżeli nie zrozumiemy 8 błogosławieństw, to jest bardzo duże ryzyko, że nie zrozumiemy ciągu dalszego Kazania na górze. Nie będziemy widzieli go z perspektywy Pana Jezusa, nie będziemy widzieli go z perspektywy Ewangelisty Mateusza, który chciał akurat, żebyśmy ten fragment znali go tak, jak on go nam podał, jak Duch Święty go natchnął, żebyśmy my czytali i rozumieli. A tutaj w tych 8 błogosławieństwach jest opisany charakter chrześcijanina. I zacznijmy może od czegoś takiego. Jak mam traktować Kazanie na górze? Wiemy, że jest napisane, że mam być solą ziemi. Że słyszeliście, że powiedziano, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. Ale ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa, no to trafi w ogień piekielny albo stanie przed Radą Najwyższą. Słyszeliście, że nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiadam, Pan Jezus mówi, żebyś nawet, że kiedy twoja ręka cię gorszy, to ją odrąb, kiedy oko cię gorszy, to je wyłup. Dalej słyszeliście, że powiedziano, nie będziesz fałszywie przysięgą, ale dotrzymasz przysięg, a Pan Jezus mówi, w ogóle nie przysięgaj. I tak dalej, i tak dalej. Do samego końca cały czas mamy takie zalecenia i takie wskazówki. Ale na początku jest 8 błogosławieństw. I co, po co one są? Jeżeli jest takie duże ryzyko, że jeżeli będziemy patrzyli tylko na te zalecenia kazania na górze, co mam robić, czego mam nie robić, jak mam się zachowywać, jak mam postępować, a jak nie mam postępować, to wtedy mogę traktować kazanie na górze jako regulamin Kościoła, a nie jako taką duchową wartość, która opisuje mój charakter. I czasem tak jest, że patrzymy na kazanie na górze jako na regulamin. Rób tak, rób tak, rób tak, nie rób tak, nie rób tak, nie rób tak. Ale dlaczego mam to robić, albo dlaczego mam tego nie robić, to nie wynika z reguł, które tu są opisane, ale z mojego charakteru. Jeżeli nie będę wiedział, co to znaczy być ubogim w duchu, nie będę wiedział, co to znaczy być solą ziemi. Jeżeli nie będę czystego serca, to jest duże ryzyko, że będę, mimo że nie powiem tego werbalnie mojemu bratu raka, czyli głupcze, to jednak w sercu to powiem. Nic mi to nie da, jeżeli nie będę widział, że błogosławiony jest ten, który łaknie i pragnie sprawiedliwości, ale jednak będę stronił od tego cudzołóstwa jako od regulaminu, a nie będzie to postawa mojego serca. I tak dalej. Później jest temat jałmużny, modlitwy, postu i dalej Mateusz też opowiada o tym, że nie będziemy dwóm panom służyć, o tym, żebyśmy szukali Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie nam dodane. Jak nie zobaczę najpierw 8 błogosławieństw, to wtedy też nie będę rozumiał, po co są dalsze przepisy czy dalsze zalecenia kazania na górze. Więc jak mam potraktować to kazanie? Czy to jest tylko zbiór reguł, pewnych norm, co do których powinienem się stosować? Czy mam lepiej znać prawo? Bo Pan Jezus mówi, że moja sprawiedliwość ma być większa niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów. My dzisiaj patrzymy na tych faryzeuszy i na tych uczonych w piśmie jako na takich obłudników, hipokrytów. Bo często oni tak są przedstawiani w Piśmie Świętym. Ale musimy pamiętać, że w czasach Pana Jezusa to byli ludzie z bardzo dużym autorytetem. To byli ludzie, którymi taki zwykły człowiek nie był w stanie dorównać. Kiedy oni widzieli faryzeusza albo uczonego w piśmie, mówili, to jest naprawdę pobożny człowiek. Niewielu ludzi jest w stanie spełnić te normy, które oni spełniają. A Pan Jezus podnosi jeszcze wyżej poprzeczkę. Mówi, a ty masz być jeszcze sprawiedliwszy niż ci ludzie. I jeśli nie zrozumiesz błogosławieństw, to nie będziesz sprawiedliwszy niż faryzeusze i uczeni w piśmie. Więc tak, kazanie zaczyna się błogosławieństwem. I one są opisem charakteru chrześcijanina. Powtórzymy to sobie jeszcze dzisiaj kilka razy. Jeżeli starczy nam czasu, to mówimy sobie też pierwsze błogosławieństwo. Ale mówię, to będzie chyba bardziej taki wykład niż kazanie. Bardziej nastawmy się na to, żeby poznać, o czym mówią błogosławieństwa. I jeszcze zanim dojdziemy już tak zupełnie do tych błogosławieństw, to jeszcze musimy popatrzeć na kazanie na górze jako na całość. Często pewnie słyszycie kazania o niektórych fragmentach, czy z niektórych fragmentów kazania na górze. Czyli o tym, że jesteśmy solą ziemi. Prawda? To słyszymy takie kazanie. Albo słyszymy kazanie o modlitwie pańskiej. Prawda? Albo też często takie zachęcające, fajne kazania są na temat tego, żeby szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. I one są fajne. Ale o wiele lepiej je zrozumiemy, jak zobaczymy najpierw, jak kazanie na górze całe jest podzielone. I zasugeruję wam taki podział jakby kazania. 5 rozdział do 20 wiersza to jest taka część ogólna kazania na górze. A od 21 wiersza do końca 7 rozdziału to już są opisane szczegóły. Na początku Pan Jezus daje takie jakby ogólne wytyczne, czyli bądź błogosławiony według tego schematu, który tu jest opisany. Bądź solą ziemi, pamiętaj o przestrzeganiu prawa i masz być sprawiedliwszy niż uczeni w piśmie. A potem Pan Jezus przechodzi do szczegółów. I mówi, słyszeliście, że powiedziano, no kto powiedział? No faryzeusze, uczeni w piśmie. Słyszeliście, że tak postępować, a nie tak. Pamiętajcie, że jak dajecie jałmużnę, czy się modlicie, czy pościcie, to w taki, a nie inny sposób. I żeby szukać królestwo, żeby wchodzić przez ciasną bramę. To już są takie szczegóły, które wyjaśniają tą pierwszą część ogólną. Możemy też inaczej troszkę podzielić sobie. Do 20 wiersza można powiedzieć, że to jest takie znaczenie prawa Bożego. Od 21 do końca 5 jest zastosowanie prawa. 6 rozdział mówi o relacji z Panem Bogiem, a 7 mówi o Bożej sprawiedliwości i Bożym sądzie. Możemy też tak popatrzeć na całe kazanie na górze. Więc najważniejsze, o czym musimy pamiętać, że kazanie na górze, nie możemy patrzeć na kazanie na górze jako na regulamin Kościoła, na regulamin chrześcijanina, ale jako na coś, co ma być opisem charakteru chrześcijanina. Taki cytat mam Martina Lloyd-Jonesa. Niektórzy, którzy słyszeli już kilka moich kazań, pewnie się domyślają, że to jest jeden z moich ulubionych autorów. Pisze coś takiego. Jeśli każdy chrześcijanin w Kościele żyłby zgodnie z zaleceniami kazania na górze, rozpoczęłoby się wspaniałe przebudzenie, o które się modlimy i za którym tęsknimy. Działałyby się zdumiewające rzeczy. Świat byłby w szoku i zaskoczony tym, że Jezus Chrystus jak magnes przyciągałby i interesował mężczyzn i kobiety jako Pan i Zbawiciel. Rozumiemy? Martin Lloyd-Jones jest przekonany o tym, że gdybyśmy jako chrześcijanie naprawdę dużo uwagi poświęcili samemu kazaniu na górze, nastąpiłoby naprawdę wielkie duchowe przebudzenie. Nie takie z efektami, z fajerwerkami, ale takie naprawdę głęboka przemiana naszych serc i serc ludzi, którzy by słyszeli o Ewangelię, ich serca by się naprawdę bardzo mocno przemieniały. I z racji tego, że chciałbym, żebyśmy skupili się na błogosławieństwach, to dobrze byłoby je przeczytać, prawda? Przeczytamy sobie cały fragment 5 rozdziału od 1 do 12 wiersza. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego uczniowie i otworzywszy usta swoje, nauczał ich mówiąc: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Widzimy, jest 8 błogosławieństw. Kiedyś jeden uważny słuchacz powiedział, ale tutaj 9 razy jest błogosławieni. Tak, tylko to 9, zobaczcie, tutaj już jest trochę zmiana charakteru opisu. Bo tak jak wcześniej, Mateusz pisze w trzeciej osobie liczby mnogiej, błogosławieni ubodzy, cisi, czyli jacyś oni. Tak od 11 wiersza mówi, błogosławieni jesteście wy, którzy spełniacie poprzednich 8, powiem tak, kryteriów. Więc błogosławieństw widzimy, że jest 8. A ciąg dalszy już jest opis osoby, która jest błogosławiona, jaki ma charakter i jak stosuje ten charakter. Więc tak, jest 8 błogosławieństw. Ale żadne błogosławieństwo nie jest niezależne. Nie można powiedzieć, że ja jestem tylko smucący się i jestem tylko miłosierny, ale reszta błogosławieństw nie dotyczy. Wszystkie 8 błogosławieństw składają się na cały charakter chrześcijanina. Jeżeli się smucisz, to musisz być też ubogi w duchu. To jest jeszcze inny temat, żeby to wszystko wyjaśnić. Ale jeżeli jesteś miłosierny, to jesteś też czystego serca. Nie możesz mówić, że jestem miłosierny, ale nie masz czystego serca. Czyli takie nieszczere, nieuczciwe. Masz taką niewłaściwą postawę serca. Więc każde błogosławieństwo, błogosławieństwa trzeba traktować jako całość, ale też trzeba zobaczyć, że jakby jedno błogosławieństwo wynika z poprzedniego. I znowu taki duży temat. Zobaczymy, czy zdążymy do niego dotrzeć. Każde błogosławieństwo ma pewną nagrodę. Widzimy. Błogosławiony ubogi, bo jego jest Królestwo Niebios. Błogosławiony, który się smuci, bo będzie pocieszony. Teraz pytanie, czy to jest 8 różnych nagród? Jak ktoś uważnie się przyjrzy, zobaczy, że będzie 7. Bo pierwsze i ostatnie błogosławieństwo mówi o takiej samej nagrodzie. Ich jest Królestwo Niebios. Zobaczcie, i pierwsze, i ostatnie błogosławieństwo mówi o Królestwie Niebios. Zasugeruję kolejną rzecz. Wszystkie te cechy dotyczą Królestwa Niebios. Nagroda jest jakby jedna. Nagrodą jest to zbawienie, jest przebywanie w Bożej obecności, przebywanie w Bożym Królestwie. Bo kiedy przyjrzymy się tym cechom po kolei, to zobaczymy, że te wszystkie cechy, te wszystkie nagrody błogosławieństw są cechami Królestwa Bożego. Czy w Królestwie Bożym będziemy pocieszeni? No będziemy pocieszeni. Tam będzie taka nieustająca, stuprocentowa Boża radość. Czy posiądziemy ziemię? Może nie będzie to taka fizyczna ziemia, ale w liście do Rzymian jest napisane, że jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, to i dziedzicami. Pan Jezus mówi, idę przygotować wam mieszkanie, czyli coś odziedziczymy. Coś będziemy mieli w tej Bożej rzeczywistości. Czy będziemy nasyceni Bożą sprawiedliwością? Czy Królestwo Niebieskie będzie miejscem, gdzie ta Boża sprawiedliwość będzie działała tak w 100%? No będzie to takie miejsce, prawda? Tam będziemy tak w 100% mogli czuć się pewnie, że jesteśmy w Bożej sprawiedliwości. Czy Królestwo Niebios jest takim dowodem Bożego miłosierdzia? Błogosławieni miłosierdzi, bo oni miłosierdzia dostąpią. Tam w 100% poczujemy, zobaczymy to Boże miłosierdzie, to jak On się nad nami zmiłował. Czy w Królestwie Niebios będziemy oglądać Boga? No przede wszystkim. Tam będziemy oglądać Boga. Czy będziemy synami Bożymi, czy też dziećmi Bożymi nazwani w Królestwie Niebios? No oczywiście, że tak, bo tam tylko dzieci Boże będą w Królestwie Niebios. I ostatnie błogosławieństwo, znowu mówię o Królestwie Niebios. Dlatego musimy na 8 błogosławieństw patrzeć jako na całość. Ale to jeszcze nie wszystko. Cały czas, słuchajcie, jesteśmy na początku. Cały czas obserwujemy, co tutaj się dzieje. Kiedy popatrzymy na błogosławieństwa, a jest ich 8, to możemy zobaczyć, że one się też dzielą między sobą. I są współzależne od siebie. W jaki sposób? Pierwsze 4 mówią o pewnych potrzebach duchowych. A pozostałe 4 mówią o pewnej naszej reakcji. Czyli być ubogim w duchu to jest nasza jakaś potrzeba duchowa. Spróbujemy sobie to dzisiaj wyjaśnić. Być smutnym to znowu jest stan naszego serca. Dlaczego mogę być smutny? Dlatego, że jestem grzesznikiem i nie jestem w stanie sam o własnych siłach pojednać się z Panem Bogiem. Prawda? To tylko w Jezusie Chrystusie. Dlaczego jestem cichy? Dlatego, że nie mam nic na swoje usprawiedliwienie przed Panem Bogiem, który przychodzi do mnie i mówi, jesteś grzesznikiem oddalonym ode mnie. To jak mogę się bronić? No Adam w raju, w ogrodzie Eden próbował się bronić, nie? Kobieta, którą mi dałeś, to ona. Także Panie Boże, to Twoja wina, że jestem, jaki jestem. Ale każdy, kto uwierzył, przed Bogiem stoi i mówi, tak, jestem winny. Jestem winny tego, że Jezus za mnie umarł. To przeze mnie Pan Jezus musiał trafić na krzyż. Błogosławiony, który jest złakniony i spragniony sprawiedliwości. To też o jaką sprawiedliwość chodzi. Tak w skrócie powiem, że tu chodzi o tą Bożą sprawiedliwość. Jest takie nawet ludzkie powiedzenie, kiedy widzimy, że dzieje się taka jawna niesprawiedliwość, mówimy: Panie Boże, Ty widzisz, a nie grzmisz, prawda? To gdzieś może być jakaś taka tęsknota za tym, za tą Bożą sprawiedliwością. Inni mówią, że jaki Bóg, gdyby był Bóg, tyle zła by się nie działo. Czyli mamy jakieś poczucie sprawiedliwości i chcielibyśmy, żeby taka doskonała sprawiedliwość nastąpiła. Problem polega na tym, że jeżeli chcemy tej sprawiedliwości, to wiemy, że ona musi mnie dotknąć. I dotknęła mnie, bo przeze mnie Pan Jezus umarł. To wszystko do jednego się sprowadza. I to są takie cztery potrzeby duchowe, które później przekładają się na cztery kolejne błogosławieństwa, które dotyczą relacji z innymi ludźmi. Bo jeżeli jestem miłosierny, to wobec kogo mogę być miłosierny? Wobec Boga? No raczej nie. Jeżeli już, to mogę miłosierdzie okazać innym ludziom, prawda? Braciom, siostrom w Kościele i nie tylko. Czyste serca. Przed Bogiem nic nie ukryję, ale przed człowiekiem mogę ukryć, prawda? Tylko przed Bogiem mogę pokazać, tylko przed ludźmi mogę wykazać się takim czystym sercem, takim niezniekształconym, takim bez hipokryzji, bez obłudy. Pokój czyniący. Kiedy będę pokój czyniący? Znowu, między ludźmi. Nie? Między mną a Bogiem pokoju ja nie muszę czynić. Pan Bóg uczynił pokój w Jezusie Chrystusie. Ewentualnie mogę walczyć z Bogiem, ale to wtedy za dobrze dla mnie się nie skończy. Tak samo i cierpienie prześladowań z powodu sprawiedliwości Bożej, z powodu Jezusa Chrystusa dotyczy mojej relacji z innymi ludźmi, prawda? Mogę cierpieć prześladowania, a mogę prześladować. Mogę odczuwać ból, a mogę komuś wyświadczać ból, prawda? Także zobaczcie, te błogosławieństwa, one też się jeszcze między sobą dzielą i znowu, one jedno błogosławieństwo ma wpływ na drugie. Bo kiedy zobaczymy i już widzimy ten podział, że pierwsze cztery dotyczą mojej jakby postawy przed Bogiem, a pozostałe cztery dotyczą mojej postawy wobec ludzi, to znowu mogę pomiędzy nimi sobie postawić takie znaki równości. Jeżeli będę ubogi w duchu, czy też według innego tłumaczenia, będę świadomy swojej nędzy duchowej, wtedy łatwiej jest być miłosiernym. Jeżeli będę się smucił, to będzie łatwiej mi być, mieć tą postawę czystego serca. Jeżeli będę cichy, będzie łatwiej mi czynić pokój. Jeżeli będę złakniony Bożej sprawiedliwości, wtedy łatwiej będzie mi znosić cierpienie z powodu Bożej sprawiedliwości, która może się manifestować dookoła mnie. Jeśli patrzycie w tekst, czy widzicie tutaj te zależności? Czy to może coś nowego? Czy może już to słyszeliście i w sumie nic odkrywczego nie słyszycie dzisiaj? Dlatego zachęcam, żeby studiować 8 błogosławieństw, zanim zaczniecie czytać ciąg dalszy kazania na górze. Inny podział, to w innym komentarzu autor mówi, że pierwsze cztery dotyczą mojej świadomości, a kolejne cztery dotyczą mojego usposobienia. Myślę, że to jest to samo, że pierwsze dotyczą mojej relacji z Bogiem, a pozostałe cztery dotyczą mojej relacji z ludźmi. Tak samo właśnie przy tym podziale. Pierwsze cztery dotyczą mojej świadomości przed Bogiem, dalsze cztery dotyczą mojego usposobienia wobec innych ludzi. Wszystkie jednak definiują charakter człowieka, ale nie ten mój naturalny charakter, czy jestem ekstrawertykiem, introwertykiem, cholerykiem, flegmatykiem, ale definiują mój charakter chrześcijanina. Czyli osoby, która wierzy w Jezusa Chrystusa. Wierzy, że Jezus Chrystus oddał swoje życie za mnie. Tak, o tym podziale mówiliśmy. Więc tak, jeżeli czytasz kazanie na górze, a nie zrozumiesz 8 błogosławieństw, jeżeli ich nie przećwiczysz, jeżeli ich do końca nie zrozumiesz, nie będziesz umiał też ich później zastosować. Nie będziesz wiedział, jak one się odnoszą do dalszej części kazania na górze. Bo to też nie jest tak, bo widzimy, że kiedy czytamy od 5 rozdziału aż do końca 7, to widzimy, że to jest taki jakby zestaw myśli, które dotyczą, jakby kręcą się wokół jednego. Ale na początku przyczepionych jest te 8 błogosławieństw. Więc one po coś są. I one są po to, żebyś na pozostałą część kazania na górze patrzył właśnie przez pryzmat swojego charakteru. O tym już mówiliśmy. Dobrze. Idąc dalej, kiedy patrzymy na błogosławieństwa, widzimy, że one mają właśnie bardzo taką podobną strukturę, konstrukcję. Zaczynają się słowem błogosławiony, pomiędzy jest pewna cecha charakteru i zakończone jest nagrodą. O tej nagrodzie mówiliśmy, że to są cechy Królestwa Niebios, to są cechy Królestwa Bożego. Jeszcze taka uwaga dla niektórych czytających. Nie wiem, czy zauważyliście, że Mateusz nie używa nigdzie zwrotu Królestwo Boże, a używa właśnie zwrot Królestwo Niebios. A już Marek, Łukasz, Jan używa Królestwo Boże. Albo też gdzieniegdzie jeszcze niebieskie. Chodzi o to, że Mateusz pisze swoją Ewangelię głównie do Żydów. To wiecie o tym. Skąd my to wiemy? Kiedy czytamy i czytamy opis pewnych wydarzeń związanych ze świętami czy z pewnymi tradycjami żydowskimi, Mateusz ich w ogóle nie wyjaśnia, czy bardzo często odnosi się do Starego Testamentu. Marek, Łukasz i Jan rzadziej się odnoszą do Starego Testamentu i jeżeli są pewne rzeczy związane z Żydami, to próbują to jakoś wyjaśnić, wytłumaczyć albo podać tłumaczenie na grecki czy na inny język danego słowa. Mateusz tego nie robi. Stąd wiemy, że adresuje swoją Ewangelię głównie do Żydów. Kiedy on ją pisał, gdzieś tam na przełomie lat 50., 60. pierwszego wieku, to adresował ją do Żydów. I dla Żydów dwie rzeczy były ważne. Oni czekali na Królestwo Boże, które zrealizuje się na ziemi. Pamiętacie? Pana Jezusa oni chcieli porwać, oni chcieli obwołać Go królem, oni chcieli uczynić z Niego takiego przywódcę powstania, bo liczyli na to, że Królestwo Boże nastanie, ale na ziemi. I z jednej strony Mateusz odróżnia Królestwo Niebios, mówi, że to jest zupełnie coś innego, to nie jest Królestwo Ziemskie. Władza Boża nie będzie tutaj się manifestowała w taki sposób, jak oni sobie wyobrażają, że mieczem, ogniem będą zaprowadzać Królestwo Boże. A druga rzecz, że kiedy mówi Królestwo Boże, jest ryzyko, że użyłby imienia Boga, czyli mówiłby o Królestwie Jahwe. A Żydzi starali się jak najmniej używać tego imienia. Było tak święte, że było niewymawialne. Słowo, imię, które jest tak gęsto w Starym Testamencie, Żydzi je tak uświęcili, że przestali je używać. Imię, na które mieli przysięgać też, a oni je przestali go używać. Więc dobrze, wracamy do naszej konstrukcji błogosławieństwa. A więc mamy tak, błogosławieni, cecha, nagroda, czyli Królestwo Niebios. Tak w skrócie sobie to powiem. Nagrodą zawsze jest Boża obecność, nagrodą zawsze jest uczestnictwo w Królestwie Bożym, w Jego cechach. Każda cecha nawiązuje do Królestwa. Ale zaczniemy od tego, kto to jest człowiek błogosławiony. Czasem jest tak, że mówimy, że błogosławiony to ten, któremu się powodzi. Nie? Ten to ma błogosławieństwo. 2 Mercedesy, 3 domy i nie wiadomo, willę z basenem i jeszcze nie wiadomo co. Ten to jest błogosławiony. Temu to Pan Bóg pobłogosławi. Czy to o to chodzi? Czy chodzi o takie błogosławieństwo? W oryginale to słowo brzmi makarios. Stanie się duży. Niech ci się powodzi, niech ci obfituje. Ale cecha ta nawiązuje do tego, że to Bóg jakby rozciąga, udziela ci swoich benefitów i przez to jesteś błogosławiony. Czy inaczej tłumacząc, to jest osoba, której ktoś zazdrości, że Pan Bóg się nią opiekuje. Jeżeli ktoś tobie zazdrości, że ty masz taką fajną, bliską relację z Bogiem, to można cię określić tym słowem makarios, błogosławiony. I myślę, że niektórzy z was mają takie świadectwa, że gdzieś jakaś osoba niewierząca, może kolega w pracy, może sąsiad mówi: słuchaj, ty to, tobie się takie różne dziwne rzeczy przytrafiają w życiu, a ty cały czas jesteś szczęśliwy, zadowolony, cały czas o tym Bogu opowiadasz. To on wtedy ci zazdrości i w tym momencie można cię określić tym słowem błogosławiony. Błogosławieństwo zawsze, to, które jest opisane w Biblii, kiedy w Biblii napotykamy na słowo błogosławiony, ono jest powiązane z takim Bożym wyposażeniem, z takim Bożym udziałem wobec tych, którzy Panu Bogu zaufali, którzy byli blisko Boga. Dlatego błogosławiony jest powiązane mocno z wiarą, ale też z relacją z Bogiem. I kiedy byśmy czytali chociaż tylko Ewangelię, to błogosławieni są ci, którzy nie zgorszą się Panem Jezusem. Kiedy Jan Chrzciciel siedzi w więzieniu, posyła swoich uczniów, żeby zapytali Pana Jezusa. Pan Jezus tam wyjaśnia, że ślepi widzą, chromi chodzą i błogosławieni ci, którzy też się mną nie zgorszą. No nie mamy tutaj nic, co by opisywało jakieś takie materialne powodzenie, prawda? Tutaj jest mowa raczej o tym, że szczęśliwi będą ci, bo słowo błogosławione też można tłumaczyć jako szczęśliwy, to są ci ludzie, którzy nie zgorszą się z Panem Jezusem, którzy będą mieli dalej z Nim relacje, pomimo jakichś prześladowań, czy trosk, czy problemów, które przyszły na nich. Błogosławieni są też ci, dalej Mateusz na przykład w 13 rozdziale pisze, którzy widzą i słyszą działanie Pana Jezusa. Bo prorocy i sprawiedliwi wcześniej chcieli to widzieć, a nie widzieli. Pan Jezus mówi to do uczniów. Błogosławieni jesteście, że widzicie, że ja jestem i ja działam. Bo prorocy, oni chcieli to widzieć, ale oni nie mogli widzieć. I to jest człowiek błogosławiony. Czyli ten, który widzi takie bezpośrednie działanie Boga w swoim życiu. Błogosławiony też jest Piotr. Kiedy wyznał o Panu Jezusie, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I Pan Jezus mówi, błogosławiony jesteś, bo nie ciało i krew Ci to objawiły, ale Ojciec mój, który jest w niebie. Czyli co jest błogosławieństwem dla Piotra? Nie, że swoją dedukcją logiczną czy matematyczną wpadł na to, że Jezus musi być Mesjaszem, ale dlatego, że sam Pan Bóg przez Ducha Świętego mu to objawił. I to jest wielkie szczęście i błogosławieństwo dla Piotra, że sam Pan Bóg zaingerował w jego życie, żeby mu to objawić. Błogosławiona była Maria, kiedy uwierzyła, że anioł przyszedł do niej, że jej zwiastował, że będzie brzemienna z Ducha Świętego. Jest powiedziane, że będziesz błogosławiona między niewiastami. Czyli wielkie szczęście cię spotka, bo sam Pan Bóg zaingeruje w twoje życie. To jest człowiek błogosławiony. To jest człowiek szczęśliwy w Biblii. Dalej możemy czytać o tych, którzy wrócili z misji, tych 72. Oni byli błogosławieni, bo ich imiona były zapisane w niebie. Ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je, ci są błogosławieni, ci są szczęśliwi. Zresztą psalm pierwszy mówi, szczęśliwy, który nie idzie za radą bezbożnych, nie zasiada w gronie szyderców, nie idzie drogą i tak dalej, ale ma upodobanie w zakonie Pana i rozważa go dniem i nocą. To jest człowiek szczęśliwy, który ma bliską relację z Bogiem. Nie? Tam jest właśnie w naszym przekładzie użyte słowo chyba szczęśliwy, nie błogosławiony. Błogosławiony jest apostoł Paweł, mówi, bo mógł stanąć przed królem Agrypą i mu zwiastować Ewangelię. I on to odczytywał jako wielkie takie Boże szczęście, taką Bożą troskę i opiekę. Ci, którzy mają przebaczone grzechy, w 4 rozdziale listu do Rzymian jest napisane. List Jakuba mówi o tym, że ci, którzy wytrwają próbę czy też pokuszenie, ci są błogosławieni, czyli szczęśliwi. Ale są też ci, którzy są wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami. Ci też są szczęśliwi. Są błogosławieni w całym swoim działaniu. I tak dalej. Ten, kto cierpi dla sprawiedliwości, apostoł Piotr mówi, ten, który jest znieważony dla imienia Pana Jezusa, ten też jest błogosławiony. Zobaczcie, Piotr mówi dokładnie to samo, co Pan Jezus w 10 wierszu, że błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości. Więc to Boże błogosławieństwo wiąże się z Bożym obdarowaniem, wiąże się z Bożym zaopatrzeniem, ale w tych wartościach duchowych, w tych wartościach niematerialnych, w tej bliskości, w tej pewności, w tej radości z tego, że jestem blisko Boga. O tym mówi błogosławieństwo. O tym mówi błogosławieni ubodzy w duchu. Bo jakbyśmy mieli tak materialnie na nie popatrzeć, to za dużo tutaj materialnych rzeczy nie ma, bo poza tym, że posiądę ziemię, no to więcej materialnych rzeczy to nie ma. Nie będę pocieszony, będę nasycony, dostąpię miłosierdzia. To nie są jakieś takie materialne cechy, jeśli chodzi o błogosławieństwo. To jest taka specjalna relacja z Panem Bogiem. To jest być blisko Pana Boga. Szczęśliwy człowiek to ten, który jest blisko Pana Boga, kiedy Pan Bóg działa w jego życiu, kiedy Pan Bóg działa na jego życie. To jest człowiek błogosławiony. I to są ci błogosławieni, którzy są tutaj opisani. Musimy jeszcze jednak zwrócić uwagę na jedną rzecz, że czasem właśnie szukamy trochę tego błogosławieństwa w taki właśnie niewłaściwy sposób. Nie po Bożemu, nie tak jak Biblia mówi. Myślę, że na tym polega tak trochę oszustwo grzechów, że próbuje powiedzieć nam, że będziesz błogosławiony, jak w twoim życiu będzie taki dobrobyt, będzie taka radość. I znowu zacytuję tutaj Martina Lloyd-Jonesa. Mówi on tak, że oszustwo grzechu mówi, że jeżeli będziesz postępował zgodnie z kazaniem na górze, czyli stawia na pierwszym miejscu ten regulamin, to będziesz błogosławiony. I Bóg nie będzie miał wyjścia i będzie musiał ci pobłogosławić. Prawda jednak jest okrutna. Żadna ilość dobrych uczynków nie jest wystarczająca, żeby Pan Bóg mnie i ciebie pobłogosławił. Zgadzamy się z tym? Jeżeli nie będziesz patrzył na 8 błogosławieństw, a będziesz czytał dalszy ciąg kazania na górze i będziesz próbował go zastosować w taki właśnie regulaminowy sposób i będziesz próbował od Pana Boga wyłudzić błogosławieństwo, będziesz mówił: Panie Boże, zobacz, nie patrzę na niewiastę w taki cudowny sposób, nie mówię o bracie źle, modlę się w swojej komorze, daję jałmużnę tak, żeby nikt nie widział. Panie Boże, no pobłogosław mi. To znaczy, że nie do końca zrozumiałeś 8 błogosławieństw. To, że ty nie będziesz robił tych rzeczy, ma wynikać z twojego charakteru, a nie z próby wyłudzenia błogosławieństwa od Pana Boga. Więc błogosławieństwa, ile by też ich nie było, one dotyczą wszystkich też cech tutaj opisanych. O właśnie. Żadna z cech błogosławieństw nie dotyczy mojego charakteru jako charakteru człowieka. Czyli to, że jestem ubogi w duchu, czy cichy, to nie znaczy, że na przykład jestem takim troszkę wycofanym introwertykiem, który boi się ludzi i zawsze siada gdzieś tam z tyłu i stara się nie mieszać gdzieś tam w jakieś większe sprawy, w jakieś konflikty, zamieszania, czy tym bardziej w sprawy polityczne. To dotyczy wartości duchowych. To nie jest tak, bo czasem niektórzy kuszą się o właśnie takie trochę licytowanie, że biedny człowiek ma łatwiej, żeby się nawrócić. A wcale, że nie, bo bogaty ma łatwiej, bo znowu już wszystko i dalej widzi bezsens życia. A może chory ma łatwiej, żeby się nawrócić. A może doświadczony przez życie ma łatwiej, żeby się nawrócić. A może biały, może czarny, zielony i tak dalej. To nie dotyczy moich cech charakteru. Nieważne, czy jestem, tak jak już mówiłem, introwertykiem, ekstrawertykiem, czy kimś innym. Błogosławieństwa, czyli to, że jestem ubogi w duchu, to, że się smucę, to, że jestem cichy, nie dotyczy mojej cechy charakteru, ale dotyczy mojej postawy duchowej. Tego, co się dzieje w moim sercu, tego, jak ja siebie widzę przed Panem Bogiem, tego, jak działa też Duch Święty, żeby pokazywać mi pewne rzeczy, które gdzieś tam we mnie są i mogą mnie uwierać. I chyba nie zdążymy tego błogosławieństwa, żeby zobaczyć, jak to działa. Więc nawet jeżeli byłbyś człowiekiem, który byłby poukładany moralnie, który by postępował na pozór zgodnie z błogosławieństwami, byłbyś kimś, kto czyni pokój, kto jest czystego serca, kto potrafi okazać miłosierdzie. Ale nie będzie to wynikało z tych pierwszych 4 błogosławieństw, nie będzie to wynikało z twojej relacji z Bogiem, to tak naprawdę nic to ci nie da. Dlatego te błogosławieństwa są poukładane w odpowiedniej kolejności. Człowiek niewierzący będzie polegał na sobie. Będzie ufał sobie, będzie myślał o sobie. To ja jestem ten, który jest cichy, to ja jestem ten, który jest miłosierny. Chrześcijanin będzie zdawał sobie sprawę, że jemu jeszcze dużo, dużo tych rzeczy brakuje i będzie je przedstawiał też Panu Bogu. Tak, Królestwo Niebios, trzeci fragment Bo pierwotnie, kiedy przygotowałem ten fragment, znaczy cykl kazań z kazania na górze, już wcześniej miałem przygotowany, jak się domyślacie, każde błogosławieństwo to jest osobne kazanie. Ale ten wstęp jest tak istotny, że postanowiłem to pierwsze błogosławieństwo podzielić jakby na dwa kazania. Ale dzisiaj zobaczymy. No, postaram się chociaż troszkę opowiedzieć o tym, kto to jest ten ubogi w duchu. Ale Królestwo Niebieskie, już mówiliśmy o tym, że wszystkie osiem cech składa się na Królestwo Boże. Mówiliśmy o tym, jak postrzegali je Żydzi. Co dla chrześcijanina oznacza Królestwo Niebios? Mówimy o sobie, śpiewamy nawet. Świat nie jest domem mym. Jem tu przechodniem jest. Czyli gdzie jest mój dom? W niebie. W Królestwie Bożym. Oczekuję, aż nastąpi pełne, aż ja tam się znajdę. Ale co tak naprawdę oznacza Królestwo Boże? Pan Jezus, kiedy był na tym świecie, pamiętacie, w takiej dyskusji z faryzeuszami, kiedy mu zarzucali, że wygania demony mocą Belzebuba, on powiedział, że królestwo samo w sobie nie jest rozdwojone, ale też mówi, jeżeli ja wyganiam palcem Bożym, to co się stało? Nastało już Królestwo Boże. Czyli kiedy Pan Jezus chodził na ziemi, już Królestwo Boże nastało. Królestwo Boże jest też tam, gdzie są dzieci Boże, gdzie są obywatele nieba. Na razie jest w naszych sercach. Niektórzy mylą, mówią, że Kościół to już Królestwo Boże. Nie, Kościół to jest miejsce, gdzie może manifestować się Królestwo Boże, ale Kościół jako taki jeszcze nie jest Królestwem Bożym. Bo wiemy, że tu mogą być, w Kościele mogą być różne osoby. I ci, którzy są takimi naprawdę gorliwymi wierzącymi, mogą być wierzący, którzy są trochę zwiedzeni, ale mogą być też tacy, którzy wypędzają demony i czynią cuda w imieniu Jezusa, a Pan Jezus do nich powie, nigdy was nie znałem. To są też osoby, które będą w Kościele, ale nie będą uczestnikami Królestwa Bożego. No i oczywiście wiemy o tym, że Królestwo Boże nadejdzie w pełni, w 100%. My tam się znajdziemy, Pan Jezus przyjdzie na ziemię, zabierze swój Kościół, zabierze swój lud. I kiedy już ta ziemia przeminie, nastanie ta pełne działanie Boga, to nastanie Królestwo Boże i my w nim też będziemy. Więc jeżeli mielibyśmy w skrócie powiedzieć, co to jest Królestwo Boże, to myślę, że jak powiemy, Królestwo Boże jest tam, gdzie panuje Pan Jezus, to tam jest Królestwo Boże. To myślę, że się nie pomylimy. To taka krótka, szybka definicja. Gdzie jest Królestwo Boże? Tam, gdzie panuje Pan Jezus. Jeżeli panuje w twoim sercu, tam jest Królestwo Boże. Jeżeli panuje wśród ludu Bożego, tam już możemy poczuć namiastkę Królestwa Bożego. Ale to takie pełne nastanie dopiero, kiedy wypełni się wszystko, co Pan Bóg przewidział. I te wszystkie, tak jak już wcześniej mówiliśmy, siedem cech Królestwa Bożego, one zawierają się właśnie w Królestwie Bożym. Więc jeśli wytrzymacie jeszcze chwilę, to przejdziemy do tych ubogich w duchu. I chociaż krótko sobie opowiemy o tym pierwszym błogosławieństwie, żebyśmy spróbowali zobaczyć, jak patrzeć na pozostałe te cechy, bo mamy ich osiem. Ubodzy w duchu, którzy się smucą, którzy są cisi, którzy łakną, pragną sprawiedliwości, którzy są miłosierni, czystego serca, pokój czyniący i cierpią prześladowanie z powodu Pana Jezusa. To nie są ci, którzy w ogóle cierpią prześladowania, bo niektórzy cierpią, ale czasem z powodu własnej głupoty. A nie dlatego, a nie z powodu Pana Jezusa. To czasem słyszy się takie historie, że ktoś wyjdzie, będzie taki prowokujący, będzie taki wyzywający, będzie ubliżał drugiej osobie, w końcu dostanie od kogoś w nos i mówi, zobacz, jaki jestem prześladowany. No nie, no jesteś tak nie do końca rozgarnięty w tym momencie, a nie prześladowany. Kim są ubodzy w duchu? Według innego tłumaczenia i tutaj trochę bardziej trafnie, według przekładu Nowego Przymierza Piotra Zaręby, on to przetłumaczył tak. Błogosławieni świadomi swej nędzy duchowej. I to o wiele lepiej opisuje tych ubogich w duchu. Kto to jest człowiek świadomy swojej nędzy duchowej? W ogóle to słowo samo, ono oznacza człowieka skulonego, przygarbionego. W czasach Homera tak określano żebraka. I bardzo mi się ten obraz podoba. Błogosławiony Boży żebrak, bo Jego jest Królestwo Boże. Wyobraź sobie, że kiedy przychodzisz do Boga, to co Mu mówisz? Panie Boże, zobacz, ile ja fajnych, dobrych rzeczy zrobiłem. Czy przychodzisz i mówisz, tak jak znowu inna pieśń, nie mam nic, co by można Tobie dać. Przychodzę do Pana Boga jako duchowy żebrak. Mówię, Panie Boże, nie mam nic. Jeżeli coś będę miał, to będę miał to tylko i wyłącznie od Ciebie. Ale nie dlatego, że jestem taki piękny i ładny, bo co musiałbym takiego zrobić, żeby Pan Bóg mi coś dał? Może jakbym otworzył, nie wiem, dom pomocy dla sierot. Albo bym codziennie kupował 100 obiadów dla bezdomnych. Czy wtedy Pan Bóg mi powiedział, no słuchaj, no widzę, że Ty tutaj się starasz. Nie mam nic, co bym mógł dać. Stoję przed Nim jako taki żebrak duchowy i z tej duchowej perspektywy nie mam nic, czym mógłbym się przed Panem Bogiem pochwalić. Nie mam kompletnie nic. A nawet w drugą stronę. To ja potrzebuję, żeby to Pan Bóg mi coś dał. Prawda? Kiedy się nawracamy, kiedy dociera do nas Ewangelia, kiedy zaczynamy rozumieć, co takiego wydarzyło się na krzyżu Golgoty, kiedy Pan Jezus umarł za moje grzechy, to wtedy zaczyna do mnie docierać, że no tak, ja nie byłem w stanie nic zrobić takiego, żeby Pan Bóg na mnie łaskawie spojrzał. Ja muszę przyznać się, że Jezus umarł za moje grzechy, za moje przewinienia. I w takiej postawie przychodzę do Pana Boga. Jestem świadomy swojej nędzy duchowej, że ja nie mam nic duchowego, nic wartościowego we mnie nie ma, co Pan Bóg by mógł mi dać, ale stoję przed Nim i Go błagam o to. To jest człowiek ubogi w duchu. To jest człowiek świadomy swej nędzy duchowej. I ta duchowa nędza, kiedy widzisz siebie jako taką osobę, która jest właśnie duchowo nędzna, duchowo pozbawiona czegokolwiek, czeka z tymi duchowymi rękami wyciągniętymi i mówi, Panie Boże, bez Ciebie ja sobie nie poradzę, bez Ciebie ja umrę duchowo, bez Ciebie jestem martwy duchowo. Dopiero taki człowiek staje się błogosławiony. Dopiero taki otrzymuje Królestwo Niebios. Dopiero taki staje się obywatelem nieba. Dopiero taka osoba staje się dzieckiem Bożym. Kiedy przychodzę i mówię, Panie Boże, nie mam co Tobie dać. I wtedy dociera do mnie to, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. Świat mówi oczywiście coś innego. Zwłaszcza dzisiaj. Jesteś bogaty, musisz to bogactwo z siebie wydobyć. Możesz być kim chcesz. Możesz wydobyć z siebie te swoje pozytywne cechy. I w pewnym ograniczonym zakresie gdzieś to działa. Ale na pewno nie działa to przed Panem Bogiem. Przed Panem Bogiem nie zadziała nic. Bo jak to Izajasz powiedział? Wszystkie wasze cnoty są jak szata splugawiona? Dobrze pamiętam? Dobrze pamiętam. I żaden nasz dobry uczynek z naszej tutaj ludzkiej perspektywy przed Panem Bogiem nie jest niczym wartościowym. Jeżeli możemy coś zrobić dobrego, to znowu Jan mówi, nie? Że ci, którzy postępują źle, oddalają się od światłości, którą jest Jezus, bo żeby się nie okazało, że postępują źle, a ci, którzy zbliżają się do światłości, okazuje się, że ich uczynki są dokonane w Bogu. Jeżeli coś dobrego zrobiłeś w życiu, to tylko i wyłącznie dlatego, że Pan Bóg Cię wyposażył do tego, żebyś był w stanie zrobić coś dobrego. I dopiero kiedy zobaczysz, jak bardzo jesteś nędzny duchowo, jak bardzo ubogi duchowo jesteś, jak pusty jesteś, żeby Panu Bogu coś przynieść, wtedy dopiero pojawia się następne błogosławieństwo, czyli smutny. No bo smutno mi, jeżeli nie mogę nic dać Panu Bogu, a tak bardzo bym chciał. Oczywiście czasem pokusimy się o to, mówimy, Panie Boże, zobacz, tyle dla Ciebie zrobiłem. Już jakbym policzył, to już kilka tysięcy kazań by wyszło. Zobacz, Panie Boże, ile dla Ciebie zrobiłem. Ale to nic nie znaczy. Bo jeżeli to zrobiłem, to tylko łaska Boża we mnie działała. Apostoł Paweł mówi, że tyle zrobiłem, ale to nie ja, tylko łaska Boża we mnie. Ona to zrobiła. Bo bez tej łaski nic dobrego bym nie zrobił. Dalej będę cichy. Nie będę taki butny, nie będę próbował się tłumaczyć, ale Panie Boże, to nie moja wina. To wina, nie wiem, moich rodziców, którzy mi nie mówili Ewangelii, wina nauczycieli, wina katechety, wina sąsiadów czy kolegów, którzy mnie odciągnęli od Ciebie. Będę stał cichy, tak jak Pan Jezus, kiedy był oskarżany. Co On powiedział? Nic nie powiedział. Wziął winę na siebie, prawda? I ja też stoję cichy, bo wiem, że ta wina, którą wziął Pan Jezus, ona się mnie należy, prawda? Pan Jezus został przebity za moje grzechy. Nie za swoje, bo On nie popełnił żadnego grzechu. I dalej będę rozumiał, że potrzebuję Bożej sprawiedliwości, ale ta sprawiedliwość Boża dotyczy też mnie. Bożą sprawiedliwością jest co? Zapłatą za grzech jest śmierć. I ja podlegam też pod tą Bożą sprawiedliwość. Ale Bogu niech będą dzięki za Jezusa Chrystusa, który mnie z tego wyciągnął. Prawda? I tak dalej. Będę miłosierny, kiedy zobaczę, jaki Pan Bóg jest miłosierny wobec mnie. Prawda? Wtedy będę rozumiał, co to naprawdę znaczy miłosierdzie. Tutaj jest przydatna ta przypowieść o tych dwóch dłużnikach. Jeden był królowi winien ileś tam tysięcy talentów i Bóg i król mu darował, a nie podarował 100 denarów swojemu współsłudze. Nie zrozumiał Bożego miłosierdzia. Będę czystego serca, bo wiem, że przed Panem Bogiem nic nie ukryję, więc jaki bym miał cel ukrywać coś przed ludźmi? Sam apostoł Paweł chyba ostrzega przed tym, że nie ma grzechów, które by nie wyszły na jaw prędzej czy później. Tak samo jak i Twoje dobre postępowanie. Prędzej czy później też wyjdzie na jaw. Pokój czyniący. Jeżeli wiem, jak Pan Bóg zaprowadził pokój między mną a sobą, tak samo i ja będę miał przykład i doświadczenie, jak zaprowadzać pokój. I ostatnie błogosławieństwo to cierpienie z powodu Pana Jezusa w moim życiu. Tak wygląda w bardzo, bardzo dużym skrócie 8 błogosławieństw. Tak nawet w skrócie wygląda to pierwsze błogosławieństwo ubogi w duchu. Chciałbym, że jeżeli dzisiaj chociaż jedno zdanie, żeby utkwiło Ci w pamięci, to chciałbym, żebyś pamiętał, kto to jest ubogi w duchu. To jest człowiek świadomy swojej nędzy przed Bogiem. To jest ten, który stoi przed Bogiem i mówi: Panie Boże, nie mam nic. Jedyne, co mogę mieć, to to, co Ty mi dasz. A to może zrobić tylko chrześcijanin, ten, kto zrozumiał, co Pan Jezus dla niego zrobił na krzyżu Golgoty. Więc może takie krótkie podsumowanie. Kto to jest człowiek błogosławiony? To jest ktoś, kto żyje z Bogiem. Ktoś, kto ma relację z Panem Bogiem, kto odbiera od Niego radość w codzienności, kto znajduje ją pomimo czasem nawet obiektywnego smutku. Prawda? Może się wydarzyć coś takiego, że tak z zewnątrz będziemy smutni, ale w sercu będziemy pocieszeni, będziemy mieli tą Bożą radość, tą Bożą pociechę z tego, że moją nagrodą będzie Królestwo Niebios. Kto to jest ubogi w duchu? To jest właśnie taki duchowy żebrak. Jest to trudna cecha. I myślę, że niewiele osób możemy spotkać, które z taką pełną pokorą i z pełną świadomością mogą przyznać czy pokazać to swoje duchowe ubóstwo. Jest to trudne do pokazania. Możemy to okazać tylko przez miłosierdzie wobec innych. Nie masz czym się wykazać przed Panem Bogiem. Nie masz nic, co byś mógł mu przynieść, czym mógłbyś go obdarować, czym mógłbyś się przed nim pochwalić. A to, co masz, to jest łaskawy dar od Niego. To jest człowiek ubogi w duchu. Królestwo Boże, Królestwo Niebieskie. Czy jesteś obywatelem Królestwa? Czy czujesz się obywatelem? Czy to, że Pan Bóg przewidział dla Ciebie o wiele wspanialszą rzeczywistość niż ta, która tutaj nas otacza? Chociaż i tak jest wiele radości pośród smutku tego, w życiu tego świata. Czy czujesz się obywatelem tego nowego, wspaniałego, doskonałego królestwa, gdzie nie będzie smutku, płaczu i chorób i Bóg otrze wszelką łzę. Taka osoba jest błogosławiona. Taka, która zdaje sobie sprawę z kompletnej takiej jakby bezwartości przed Panem Bogiem, ta osoba zostanie przez Pana Boga pocieszona, ta osoba będzie przez Boga ubłogosławiona i taka osoba będzie miała świadomość życia w swoim królestwie.